Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 30 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugą część rozmowy z księdzem Stanisławem Pomykałą o duszpasterstwie w Rosji. To w drugiej części programu. Wcześniej wiadomości watykańskie, m.in. papieskie przesłanie do patriarchy Konstantynopola oraz dokument Papieskiej Akademii Nauk o organizmach transgenicznych. Zapraszamy. Zgodnie z trwającą już od ponad 40 lat tradycją do patriarchatu Konstantynopola na patronalne obchody ku czci apostoła Andrzeja udała się specjalna watykańska delegacja. Na jej czele stoi tym razem szwajcarski kardynał Kurt Koch. Nowy przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przekazał patriarsze Bartłomiejowi w jego siedzibie na Fanarze w Stambule przesłanie Benedykta XVI.
Na świecie coraz bardziej wzajemnie zależnym i solidarnym jesteśmy wezwani, by głosić z nowym przekonaniem prawdę Ewangelii, pisze papież do patriarchy Konstantynopola. Mamy przedstawiać zmartwychwstałego Pana jako odpowiedź na najgłębsze pytania i dążenia dzisiejszych ludzi. By móc wypełnić to zadanie, musimy postępować dalej drogą ku pełnej jedności, ukazując, że zjednoczyliśmy już nasze wysiłki celem dawania wspólnego świadectwa Ewangelii wobec ludzi naszych czasów. Benedykt XVI wyraża wdzięczność Bartłomiejowi I i Patriarchatowi Ekumenicznemu za goszczenie we wrześniu na wyspie Rodos drugiego forum katolicko-prawosławnego na temat stosunków państwo-kościół. Wzięli w nim udział delegaci katolickich episkopatów naszego kontynentu i europejskich cerkwi prawosławnych.
Wczoraj, w przeddzień patronalnego święta Patriarchatu Konstantynopola, tureckie władze zwróciły mu nareszcie skonfiskowany przez państwo budynek sierocińca na wyspie Bijikada koło Stambułu. Dostosowały się w ten sposób do wyroku wydanego blisko pół roku temu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Komentując otrzymany od władz akt własności, patriarcha Bartłomiej zwrócił uwagę na jego znaczenie. Nie chodzi o sam tylko zwrot odebranego budynku. Istotne jest również to, że akt wystawiono na patriarchat grecko-prawosławny, uznając w ten sposób jego osobowość prawną. Dotychczas turecki rząd odmawiał instytucjom kościelnym takiej osobowości. W konsekwencji patriarchat nie jest nawet właścicielem swojej katedry w Stambule, gdzie właśnie odbyły się dzisiejsze uroczystości ku czci świętego Andrzeja z udziałem watykańskiej delegacji. Świątynia ta z konieczności należy do prawosławnej Fundacji Świętego Jerzego.
Gdziekolwiek byśmy nie upadli, zawsze spadniemy w Boże ręce. Właśnie tam, gdzie nikt nie może nam już towarzyszyć, czeka na nas Bóg, nasze życie. Słowa te czytamy w opublikowanym dziś przesłaniu Benedykta XVI na pogrzeb Manueli Camani, jednej z czterech kobiet konsekrowanych, które zajmują się apartamentem Ojca Świętego. Papież wyznaje, że sam chciał przewodniczyć liturgii pogrzebowej, było to niestety niemożliwe. Odprawił jednak mszę za zmarłą w dniu jej śmierci. W pogrzebie uczestniczył jego sekretarz osobisty, ksiądz Georg Genswein. On też odczytał papieskie przesłanie.
Benedykt XVI z wdzięcznością wspomina ofiarną posługę, jaką Manuela Camani pełniła przez ostatnich 5 lat w Watykanie. Pisze też o wspólnych momentach życia rodziny papieskiej, do których należą poranna msza, nieszpory i posiłki. Papież nawiązuje również do nazwy wspólnoty związanej z ruchem Komunia i Wyzwolenie, do której należą posługujące mu kobiety. Słowa Memores Domini to bowiem zachęta, by pamiętać o Bogu. Jednocześnie uświadamiają nam one, że i Bóg zawsze o nas pamięta. Każdy z nas jest bowiem w jego sercu, zaznacza Benedykt XVI w przesłaniu na pogrzeb Manueli Camani.
Przypomnijmy, że dokładnie przed tygodniem została ona potrącona w Rzymie przez samochód. Zmarła następnego dnia na skutek odniesionych urazów. Pogrzeb odbył się w jej rodzinnej miejscowości San Piero in Bagno w środkowych Włoszech. Manuela Camani miała 56 lat.
Papieska Akademia Nauk pozytywnie zaopiniowała organizmy genetycznie zmodyfikowane i ich rolę w walce z głodem na świecie. Takie są wyniki badawczej sesji Akademii, która odbyła się w maju ubiegłego roku w Watykanie. Uczestniczyło w niej 40 naukowców, w tym 7 członków Akademii i 33 zaproszonych ekspertów. Dzisiaj została opublikowana dokumentacja tej sesji, czyli wystąpienia uczonych, oraz obszerne konkluzje i rekomendacje. Podkreśla się w nich, że inżynieria genetyczna sama w sobie nie stanowi żadnego zagrożenia, a produkty transgeniczne nie są ani mniej, ani bardziej niebezpieczne od normalnych.
Papiescy akademicy wiele uwagi poświęcają pozytywnemu potencjałowi produktów transgenicznych, który powinien być wykorzystany w walce z głodem. W ich przekonaniu uchylanie się od korzystania z osiągnięć inżynierii genetycznej jest zbrodnią, jeśli weźmie się pod uwagę, że ponad miliard ludzi cierpi dziś na skutek głodu i niedożywienia, a świat stoi przed groźbą kolejnych kryzysów żywnościowych wynikających z ograniczonych zasobów wody i zmian klimatycznych. W watykańskiej sesji uczestniczył m.in. profesor Ingo Potrykus, wynalazca ryżu wzbogaconego o prowitaminę A. Gdyby ten ryż był powszechnie uprawiany, udałoby się uratować setki tysięcy dzieci, uważa profesor Potrykus. Tymczasem na skutek politycznych i biurokratycznych utrudnień trafi on na pola nie wcześniej niż w 2012 roku.
Watykańska dokumentacja zauważa, że na organizmy transgeniczne nałożono tak wielkie i kosztowne obostrzenia biurokratyczne, że na ich pokonanie mogą sobie pozwolić jedynie wielkie koncerny międzynarodowe. Tym samym to właśnie one zyskują monopol w stosowaniu organizmów genetycznie modyfikowanych. Rodzi to realne zagrożenie, że ze zdobyczy inżynierii genetycznej nie będą mogli korzystać ci, którzy tego najbardziej potrzebują, a mianowicie rolnicy w krajach rozwijających się. A jeśli nawet zostaną do nich dopuszczeni, to popadną w nową formę zależności względem międzynarodowych koncernów.
Nakładają się na to uprzedzenia względem produktów transgenicznych, które w niektórych przypadkach przyjmują bardzo tragiczną postać. Na przykład w 2002 roku, w czasie wielkiej suszy, niektóre dotknięte głodem kraje afrykańskie nie zgodziły się dystrybuować pomocy żywnościowej ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zawierała ona produkty transgeniczne. Uprzedzeń nie brak również w Kościele. Świadczyły o tym m.in. wypowiedzi niektórych biskupów w czasie Watykańskiego Synodu dla Afryki.
Publikacja dokumentu Papieskiej Akademii Nauk na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych wywołała wielkie poruszenie we Włoszech. Minister rolnictwa skwitował go stwierdzeniem, że Galileusz przeniósł się do Watykanu. Komentatorzy zwracają bowiem uwagę, że Stolica Apostolska zrobiła to, czym już dawno powinny się zająć FAO lub Światowa Organizacja Zdrowia. To znaczy przełamała tabu, jakim są dziś organizmy transgeniczne, dała okazję do rozpoczęcia nowej, rzeczowej debaty na ich temat. Do bardziej skutecznej ochrony praw kobiet przez rządy wszystkich krajów wezwał dziś w sali w Senegalu przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Antonio Maria Velio otworzył trwającą tam konferencję Kobiece oblicze migracji. Została ona zorganizowana w tym afrykańskim kraju przez Międzynarodową Caritas.
Szef Watykańskiej Dykasterii do Spraw Migrantów zaapelował do wszystkich państw o ratyfikowanie Międzynarodowej Konwencji Ochrony Praw Migrujących Pracowników i Członków ich Rodzin. Przyjęta 20 lat temu, weszła ona w życie przed 7 laty, ale ratyfikowały ją dotychczas tylko 42 kraje. Arcybiskup Velio podkreślił potrzebę walki z wyzyskiwaniem kobiet w pracy i ich wykorzystywaniem seksualnym, jak też zapewnienia im opieki zdrowotnej, mieszkań, praw obywatelskich oraz ochrony macierzyństwa. Przytoczył wstrząsające dane. Około 4 miliony kobiet sprzedało się na lata celem prostytucji czy innych form niewolnictwa. 2 miliony wykorzystywanych seksualnie to dziewczynki między 5 a 15 rokiem życia. Prostytucja przynosi rocznie około 12 miliardów dolarów dochodu. Jest najbardziej rentowną formą nielegalnej działalności po handlu bronią i narkotykami. Przewodniczący Papieskiej Rady zwrócił uwagę, że liczba emigrujących kobiet stale wzrasta. Do niektórych krajów przybywa ich już więcej niż mężczyzn.
6-dniową wizytę w Kazachstanie rozpoczął watykański sekretarz stanu. Jutro i pojutrze odbędzie się w Astanie szczyt Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Watykan jest jednym z 56 krajów członkowskich OBWE. Na czele jego delegacji stanie kardynał Tarcisio Bertone.
Dzisiaj kardynał Bertone został przyjęty przez prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa. Jak powiedział dziennikarzom po spotkaniu, głównym tematem rozmów był dialog chrześcijaństwa i islamu na rzecz pokoju i współpracy. Watykański hierarcha pogratulował też Kazachstanowi dobrego przygotowania na szczyt OBWE i przekazał pozdrowienia od Benedykta XVI.
Kardynał Bertone gościł dziś również w prawosławnej katedrze w Astanie. Kazachstan podlega jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego. Sekretarz stanu uczestniczył w liturgii, a także przekazał prawosławnym część relikwii świętego Andrzeja Apostoła. Wygłoszonej przy tej okazji homilii przypomniał, że powołaniem wszystkich chrześcijan jest dawanie świadectwa słowem i czynem. Wyraził też nadzieję, że już niebawem katolicy i prawosławni będą mogli głosić Ewangelię jednym głosem. Poprosił on również metropolitę Astany Aleksandra o przekazanie patriarsze Cyrylowi serdecznych pozdrowień od Benedykta XVI.
Po zakończeniu szczytu OBWE kardynał Tarcisio Bertone złoży dwudniową wizytę pastoralną katolikom w Kazachstanie. Im również przekaże część relikwii Andrzeja Apostoła czczonych we włoskim mieście Amalfi, nieopodal Neapolu. Przypomnijmy, że na czele kościoła katolickiego w tym kraju stoi polski misjonarz arcybiskup Tomasz Peta, a pokaźna część katolików to wierni polskiego pochodzenia, zesłani tam przez rosyjskie władze. Szacuje się, że kazachska Polonia liczy od 60 do 100 tysięcy osób.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy misjonarza z Syberii, ojca Stanisława Pomykałę, jezuitę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W ciągu tych ostatnich 20 lat pracował ojciec w różnych dziełach na Syberii. Według ojca, które z nich przynosi najwięcej dobrych owoców dla Kościoła w Syberii?
Myślę, że głoszenie słowa i ćwiczenia duchowne, to co się nazywa rekolekcjami. Rosjanie są niezwykle spragnieni Słowa Bożego. Oni byli karmieni materializmem i oni znają, że to nie karmi. I tak jak ja przy ograniczeniu mojej słabości, także językowym, bo jednak jestem obcokrajowcem, kiedy przepowiadam w Rosji, ja takiego milczenia i takiej uwagi nigdzie w świecie nie miałem jak w Rosji. I to ja mówię o Rosji, ponieważ ja przepowiadałem i w Magadanie, i w Babarowsku, i w Irkucku, i w Nowosybirsku, i w Tomsku, i w Krasnojarsku, i w Moskwie, i w Petersburgu, i w Permi, i w Saratowie. Ja całą Rosję objąłem tym swoim służeniem. Także taki ogląd ogólny mam i nie tylko tam, bo i w Kazachstanie też podobną pracę robiłem, i w Kirgizji, i trochę w Białorusi, trochę też na Ukrainie wschodniej, w Charkowie przede wszystkim. Więc mogę powiedzieć, że chyba najważniejszą rzeczą jest w czasie postsowieckim dać ludziom możliwość kontaktu ze Słowem Bożym. Bo oni są spragnieni Słowa Bożego. To jest to, co u proroków Izraela jest, że przyjdzie czas, że będą pragnąć, nie będzie go, więc tam jest to pragnienie Słowa. Ale jest też pragnienie ze względu na warunki życia i pewne ogołocenie spowodowane historią, głębokiej relacji z Bogiem już przemyślanej, wynikającej z pewnych wyborów i do tego pomagają ćwiczenia duchowne świętego Ignacego. Są też inne formy ćwiczeń duchownych, ale z mojego doświadczenia najbardziej efektywne są te. I osobiście uważam, że na przykład my mamy instytut nasz filozoficzno-teologiczny w Moskwie. Do tego instytutu, żeby mogli ludzie przyjść i intelektualnie pogłębiać swoje wiedzę, to trzeba najpierw stworzyć pewne podstawy i tym przygotowaniem to jest głoszenie słowa. Oni przychodzą do instytutu szukając właśnie słowa i pomocy duchowej, a znajdują pewną wiedzę. Wiedza jednak to jest jedno, a doświadczenie duchowe i doświadczenie religijno-duchowe wspólnoty poprzez wspólnotę Boga to jest zupełnie inna sprawa niż wiedza. Oni często nie odróżniają wiedzy od tego, co się nazywa doświadczeniem duchowym. Włożyliśmy w to ogromne środki i ludzkie, i finansowe, i inne. I trzeba to w jakiś sposób robić, ale to nie będzie miało wielkiego osiągnięcia, dopóki w Rosji nie rozkwitnie chrześcijaństwo fundamentalne, baza, to znaczy wspólnoty kościelne, prawosławne, katolickie i inne. Bo tam się zaczyna życie i potem już rozwój intelektualny, praca intelektualna, ona musi mieć do czego się odnieść. A jeśli tego nie ma, no to my jesteśmy trochę w powietrzu. I myślę, że to doświadczenie ci nasi jezuici, którzy tam w Moskwie są, czy tacy jak ja, którzy tam towarzyszą temu od samego początku, to czujemy. Dlatego ja osobiście uważam, że dobre wydawnictwo z dobrymi publikacjami, które robi na przykład ten instytut, to jest najlepsza jego robota, te książki, które wydaje. Ale priorytetem dla nas powinno być, uważam, tak samo jak i dla prawosławnych zresztą, to jest głoszenie słowa w różnych formach, od katechezy, poprzez rekolekcje, poprzez różne formy przepowiadania we wspólnotowego indywidualnego. a jeszcze bardziej ważne ćwiczenia duchowne. Ja mam taki przykład bardzo prosty z Krasnojarskiem. Z Nowosybirska do Krasnojarskiego jest blisko 1000 kilometrów. Ludzie potrafią cały rok oszczędzać pieniądze i czas, żeby stracić praktycznie 2 dni w jedną stronę i w drugą stronę, to jest 4 dni, i 8 dni zrobić rekolekcję, to jest 12 dni ze swojego urlopu, żeby zrobić te ćwiczenia duchowne. I ja nie robiłem tam żadnej propagandy. Oni przekazują jeden drugiemu, bo jeden był u mnie i potem cała grupa już jest. I proboszcz parafii, ksiądz Dariusz Białek, mi mówił, że mówi: Stasiu, ty robisz dla nas bardzo dobrą robotę, dlatego że to nam pogłębia bardzo i to jest bardzo potrzebne. I ja mam to doświadczenie tego z Krasnojarskiem, gdzie ludzie naprawdę z dużym poświęceniem przyjeżdżają na ćwiczenia duchowne. Wydawałoby się, że oni są do tego nieprzygotowani, że mało znają, ale to nie chodzi o znanie. Oni jednak mają ogromny potencjał, doświadczenie duchowe, doświadczenie poniżenia i ran wewnętrznych, doświadczenie pewnego ogołocenia spowodowanego przeszłością sowiecką. I teraz, jeżeli my umiemy to doświadczenie, także to doświadczenie świeckie, wydawałoby się, sowieckie, bezbożne, bo było skierowane przeciw Kościołowi, wykorzystać, bo to jest ich droga do Boga też. To nie jest tak, że był Sowiecki Sojusz i teraz zaczyna się wszystko od nowa. Nie. W tę historię świętą trzeba włożyć to doświadczenie sowieckie. Ono jest częścią naszej historii i my musimy przepracować to doświadczenie z czasów sowieckich, bo tam były pozytywne rzeczy też. Chociażby ból ludzki, to jest pozytywna rzecz. Tam było cierpienie i nie można go przekreślić, tylko go wziąć i na tym bazować i spotkać to doświadczenie ze Słowem, z Bogiem w Słowie, z ćwiczeniami duchownymi i wtedy się zaczyna prawdziwa historia. I ja osobiście to przeżyłem. Ja to mówiłem o Krasnojarsku, ale mógłbym powiedzieć to o Tomsku, mógłbym o Nowosybirsku, o Barnauli i innych miejscach. Także ta historia sowiecka to jest historia, która jest historią zbawienia, jest częścią tej historii i trzeba ją otworzyć na zbawienie. I im bardziej otworzymy na zbawienie, na Słowo Boga, im bardziej my poprzez to znajdziemy też wspólny język z braćmi prawosławnymi, im pomożemy, bo jednak oni muszą być silni, bo od nich więcej zależy, a bez nich Rosji dobrej nie będzie. Świętej Rosji nie będzie bez prawosławnego Kościoła Świętego.
Na czym polega to zranienie człowieka sowieckiego najgłębsze?
Na tym, że jednak w dużej mierze on stracił tę więź z Bogiem, to znaczy więź, która się nazywa wiarą. I człowiek znalazł swoją samotność wewnętrzną. A pierwszym takim przejawem samotności, który widać, to jest rozbicie rodziny. Praktycznie nie ma rodziny. Drugim jest na przykład alkoholizm. Alkoholizm w dużej mierze to jest ucieszenie, którego człowiek nie ma, bo nie zna Boga, który jest Bogiem pocieszenia. I tak jak Bóg nas pociesza, my możemy pocieszać innych, on go znajduje i musi go znaleźć w różnych formach wspólnotowego picia. Ja sam w tym uczestniczyłem. Ja wiem, co to znaczy. Trzeba razem wypić. I trzeba razem być, tylko że to jest jedno raz wypić, a drugi raz, kiedy to się staje już alkoholizmem, staje się pewnym problemem społecznym. I to jest problem społeczny. Nie tylko u nas, myślę, ale ja mówię o nas, bo tam żyję i to jest mój problem. I to są moje grzechy i mój problem i moje życie, no bo ja nie mogę żyć w Rosji i dystansować się od tego, czym Rosjanie żyją, ja żyję i czym ja żyję, oni żyją w jakiejś mierze, na ile mamy kontakt. Także to duchowe, wewnętrzne osamotnienie i stać wobec problemów historii, życia i śmierci, problemów przemian, jest niezwykle trudne. I człowiek szuka spontanicznie pomocy w innych. Często ta pomoc mu nie pomaga, więc szuka jeszcze w innych sposobach, w tym jak się ubrać, jak co zjeść, co mieć. Mu się wydaje, że jak będzie miał dużo, to mu to pomoże. A okazuje się, że mu to nie pomoże. Często ludzie uciekają w bogactwo, uciekają w jakąś karierę, uciekają w narkotyki, uciekają w alkohol też. Ale to są tylko pewne formy, ale to podstawowe zranienie to jest brak relacji z Bogiem i to z Bogiem jako z Ojcem, który jest źródłem wszystkiego, od którego wszystko zależy, na którym ci się możesz oprzeć. Twoje życie jest w Jego ręku, a nie w czyichś rękach, nie w polityce, nie w ekonomii i nie w społecznych jakichś tam decyzjach takich czy innych. Chociażby były najlepsze, to sobie ze śmiercią nie poradzą.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Stanisław Pomykała, jezuita, pracujący od 20 lat na Syberii. Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami wieloma ciekawymi tematami.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Nawzajem.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.